Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Życie duchowe kapłana, część druga. Podejmując przerwaną tydzień temu refleksję nad życiem duchowym kapłana, wypada powtórzyć, że każdy ksiądz, zwłaszcza duszpasterz, musi być ekspertem w zakresie życia duchowego. Oznacza to, że nie tylko powinien znać je od strony teoretycznej, ale praktykować, żyć nim na co dzień. Wiele uwagi tej kwestii poświęca wielokrotnie cytowane w naszych audycjach Dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów pod tytułem Tota Ecclesia. Jest tam mowa wprost o pierwszeństwie życia duchowego w kapłańskiej posłudze. Ponieważ każdy kapłan, jak czytamy w tym dyrektorium, został poczęty w trakcie długiej modlitwy Chrystusa do Ojca, dlatego prezbiterzy zrodzeni z tej modlitwy i powołani do odnawiania ofiary, która jest od niej nieodłączna, powinni ożywić swoją posługę przez życie duchowe, dając mu absolutne pierwszeństwo, unikając zaniedbywania go z powodu różnorodnej działalności. Kapłan właśnie po to, by móc owocnie wypełniać swoją posługę duszpasterską, powinien wejść w szczególną i głęboką zażyłość z Chrystusem, dobrym pasterzem, który sam pozostaje pierwszorzędnym sprawcą każdego działania duszpasterskiego. Dalej dokument ten podkreśla, że życie duchowe każdego prezbitera powinno być wszczepione w jego codzienność przez liturgię, modlitwę osobistą, styl życia i praktykowanie cnót chrześcijańskich, które przyczyniają się do owocności działania kapłańskiego. Mamy więc wskazane cztery główne środki służące pogłębianiu i rozwijaniu kapłańskiej duchowości. Jeśli więc chodzi o liturgię i sakramenty, to nie wystarczy, by prezbiter na mocy władzy kapłańskiej udzielonej mu w czasie święceń sprawował je poprawnie i z pobożnością. Ma on je przeżywać i nimi żyć. W przeciwnym razie uległby herezji funkcjonalizmu, którą ironicznie dałoby się wyrazić stwierdzeniem: ksiądz praktykujący, lecz niewierzący. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o sprawowanie Eucharystii i sakramentu pokuty. Pielęgnujący w sobie życie duchowe kapłan starać się będzie sprawować Eucharystię ze skupieniem, przejęciem i troską o zachowanie wszystkich zasad liturgicznych, tak jak to czynił za pierwszym razem tuż po swoich święceniach. Sprawowana przez niego msza święta nie jest przecież czynnością dla innych, gdyż on sam jako pierwszy spożywa w uczcie ofiarnej ciało i krew Chrystusa, zanim poda je wiernym. Występując więc w podwójnej roli sprawującego i uczestniczącego, oznacza to, że z każdej sprawowanej mszy świętej kapłan czerpie także dla siebie owoce duchowe. Jego osobiste, głębokie przeżywanie mszy świętej z pewnością pobudzać będzie wiernych w ich pobożności. Z tej racji dokumenty Kościoła kładą nacisk na skupienie i odpowiednie modlitewne przygotowanie się do sprawowania Eucharystii i dłuższej chwili dziękczynienia po jej zakończeniu. Podobnie rzecz ma się ze sprawowaniem pokuty, który kapłan nie tylko sprawuje, ale do niej przystępuje w miarę możliwości regularnie i często. Na ten temat warto przytoczyć znamienną wypowiedź świętego Jana Pawła II z adhortacji Reconciliatio et Penitentia, powtórzoną dosłownie w adhortacji Pastores Dabo Vobis. Papież pisze: gdyby jakiś ksiądz nie spowiadał się lub spowiadał się źle, bardzo szybko odbiłoby się to na samym jego kapłaństwie i sprawowaniu kapłaństwa, co dostrzegłaby również wspólnota, której jest pasterzem. Kapłan, ażeby mógł być dobrym i skutecznym szafarzem pokuty, powinien uciekać się do źródła łaski i świętości, jakim jest ten sakrament. My, kapłani, możemy z własnego doświadczenia śmiało powiedzieć, że im pilniej korzystamy z sakramentu pokuty, przystępując doń często i dobrze przygotowani, tym lepiej sami wypełniamy posługę spowiedników i jej dobrodziejstwo zapewniamy penitentom. Ze sprawowaniem sakramentu pokuty i z przystępowaniem do spowiedzi przez księdza wiąże się podkreślane w dokumentach Kościoła kierownictwo duchowe, zwykle zapoczątkowane już w seminarium. Usilnie zaleca się, aby każdy kapłan korzystał z tego środka duchowego, który jest bardzo pomocny w dążeniu do doskonałości. Jednocześnie zachęca się, aby kapłani wielkodusznie oddawali się tej niełatwej posłudze, szczególnie w odniesieniu do ludzi młodych. Ważnym elementem ducha kapłańskiej pokuty jest rachunek sumienia. Podobnie jak każdy chrześcijanin, także kapłan powinien go robić często w celu badania swojego sumienia, zwłaszcza przy wieczornej modlitwie brewiarzowej zwanej kompletą. Wśród innych praktyk pobożności chrześcijańskiej dyrektorium zaleca, aby kapłan codziennie odprawiał rozmyślanie, które z pewnością będzie pomocne nie tylko dla jego osobistej duchowości, ale także dla posługi kaznodziejskiej, szczególnie wtedy, gdy powiązane jest z liturgią słowa danego dnia. W jednym z dokumentów Kongregacji do Spraw Duchowieństwa czytamy, że kapłan głosi słowo jako sługa, uczestnicząc w urzędzie prorockim Chrystusa i Kościoła. Aby mógł wiernie wypełnić tę posługę, zgodnie z otrzymanym darem, sam kapłan powinien rozwijać wielką osobistą zażyłość ze Słowem Bożym. Pomocą w budowaniu tej zażyłości ze Słowem Bożym jest usilnie zalecana praktyka lectio divina, znana od starożytności, lub jakiś inny sposób zgłębiania Pisma Świętego. Do tego, jak wskazuje cytowane dyrektorium, potrzebne są dłuższe chwile milczenia i wewnętrznego dialogu, przede wszystkim podczas dni skupienia i kilkudniowych rekolekcji. Każdy kapłan ma obowiązek przynajmniej raz w roku uczestniczyć w takich rekolekcjach dla kapłanów, zwykle organizowanych w danej diecezji albo też indywidualnie. Ponadto w każdej diecezji kilka razy w roku zwoływane są dni skupienia dla księży, podczas których nie tylko omawiane są bieżące sprawy dotyczące duszpasterstwa, ale także dany jest czas na wyciszenie się, na modlitwę, na skorzystanie z sakramentu pokuty u współbrata, a nade wszystko adoracja Najświętszego Sakramentu, jak również wspólna celebracja mszy świętej. Szczególną do tego okazją jest Dzień Wielkiego Czwartku, upamiętniający ustanowienie Eucharystii w Wieczerniku. Tego dnia kapłani gromadzą się na porannej Eucharystii, zwanej mszą krzyżma, której przewodniczy biskup diecezjalny. W czasie uroczystej celebry, po homilii, na znak trwałego pragnienia wierności, odnawiają oni swoje przyrzeczenia kapłańskie. A potem, zwykle po zakończeniu mszy świętej, odbywa się spotkanie księży. Wszystko to ma służyć zacieśnieniu relacji braterskich pomiędzy kapłanami, skoro łączą ich silne więzy sakramentalne. Każdy z nich bowiem uczestniczy w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Cytowane dyrektorium, to ta eklezja, wśród duchowych środków doskonałości kapłańskiej wymienia różne praktyki pobożności, zwłaszcza maryjnej, stawiając wśród nich na pierwszym miejscu różaniec. Bardzo wielu księży jeszcze w czasie studiów seminaryjnych zobowiązało się do codziennego odmawiania przynajmniej jednej części różańca za ludzi powierzonych swojej duszpasterskiej trosce. W tym celu wielu z nich zapisało się do bractw różańcowych i pozostaje im do dziś wiernym. W ogóle maryjność księdza, czy to diecezjalnego, czy zakonnego, jest wielką pomocą w jego życiu duchowym. Maryja z krzyża dana przez Jezusa świętemu Janowi jest matką kapłanów. Ona, która wychowała Jezusa, najwyższego kapłana, jest najlepszą wychowawczynią kapłanów w ich pasterskiej posłudze i mistrzynią ich życia duchowego. Dokumenty Kościoła dotyczące życia kapłańskiego jako cenny środek w dążeniu do świętości polecają praktykowanie drogi krzyżowej. Świadkowie życia świętego Jana Pawła II zauważają, że właśnie on miał zwyczaj często odprawiać rozpamiętywanie zbawczej męki Chrystusa, nawet na korytarzach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pomiędzy swoimi wykładami. Dla większego duchowego pożytku kapłana zalecane są inne praktyki pobożności, wśród których szczególne znaczenie ma kult Najświętszego Serca Jezusowego. Chodzi bowiem o to, aby kapłan swoje serce, czyli to osobowe centrum, kształtował według serca Bożego. Dla ubogacenia własnej duchowości zaleca się kapłanom także lekturę zarówno tekstów teologicznych dla pogłębienia wiedzy, jak również biografii świętych. Dla wszystkich bowiem, nie tylko kapłanów, naśladowanie życia świętych jest bezcenną pomocą w rozwoju swojej duchowości. Widzimy zatem, że duchowość kapłańska karmi się tymi samymi środkami, z jakich owocnie korzystają wszyscy wierni. Kapłani jednak mają szczególny obowiązek troski o wysoki poziom swojego życia duchowego, zarówno ze względu na sakramentalną więź z Chrystusem, jak i miłość pasterską względem powierzonych sobie wiernych. Słusznie zatem dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów stwierdza, że troska o życie duchowe powinna być odczuwana jako radosny obowiązek ze strony samego kapłana, ale także jako prawo wiernych, którzy szukają w nim, świadomie czy nieświadomie, człowieka Bożego, doradcy, pośrednika pokoju, wiernego i roztropnego przyjaciela, pewnego przewodnika, któremu mogliby powierzyć się w najtrudniejszych chwilach, by znaleźć umocnienie i pewność.